Nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiadam w nim, jak pozyskiwać środki na działania, zmniejszać biurokrację i o tym, co jest ważne w Twojej działalności społecznej. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na bloga i stronę podcastową ngostacja.pl. Możesz też wesprzeć moją działalność, kupując mi kawę w serwisie Buy Coffee. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć! Dzisiejszy odcinek będzie... I tu się uśmiecham, bo mam nadzieję, że znowu będzie szybkim odcinkiem o funduszach europejskich. I będzie to taka historia o tym, jak zacząć, ale też jak usprawnić sobie pracę w tych funduszach podczas pisania wniosków dotacyjnych, dlatego że fundusze europejskie są czasochłonne i tutaj nie ma co ukrywać. Napisanie projektu, przeczytanie regulaminu, zapoznanie się z całą dokumentacją wymaga sporego nakładu czasu, a czasami nie warto. W marcu poznałam taką organizację pozarządową, która mówi, że przez 2 tygodnie pisała wniosek, po czym nagle na końcu, kiedy doszła do wskaźników, odkryła, że to nie jest konkurs dla nich, że wcale nie chcą aktywizować zawodowo jakiejś monstrualnej liczby osób z doświadczeniem migracji, bo to nie jest sens ich życia. Oni chcą od czasu do czasu zatrudnić osoby z doświadczeniem migracji, a nie mieć tych osób w 100 i wysyłać ich do zewnętrznych pracodawców. Więc tak, po kolei. Jak to zrobić? Jak to zrobić efektywnie? I taki na koniec będzie taki mały protip o tym, jak sobie można usprawnić pracę. O funduszach unijnych mówiłam już w 44. odcinku podcastu. Potem miałam wizję, że będę o tym mówić częściej, ale jakoś jak to z wizjami bywa, jak nie są zaplanowane, to nie wychodzą. Chociaż nie, ja to zaplanowałam, ale nie wyszło. Ale tak jest życie. W każdym bądź razie, jeżeli chcesz posłuchać o tej takiej klasycznej wersji funduszy europejskich, czyli nasze rządowe programy, ale też nasze wojewódzkie programy, to zachęcam Cię do odsłuchania 44. odcinku. Linka znajdziesz w notatkach do tego odcinka. A dzisiaj będzie trochę nieklasycznie, dlatego że fundusze europejskie to nie są tylko te fundusze rządowo-krajowe, te, które są bardzo mocno limitowane i bardzo mocno restrykcyjne, ale to też jest dużo innych fajnych konkursów. I takim najprostszym sposobem zaprzyjaźnienia się z funduszami europejskimi jest Erasmus+. I ja raz aplikowałam o te środki, to znaczy nawet nie ja pisałam ten projekt, dlatego że w ramach Erasmusa jest coś takiego jak projekty solidarnościowe i to są projekty, które mogą przygotowywać osoby młode, bodajże do 29 roku życia, ja teraz tego nie pamiętam, dlatego że Komisja Europejska w niektórych przypadkach uważa, że osoba młoda to jest osoba do 29 roku życia, a w innych, że do 35, więc tutaj jeżeli Cię ten temat zainteresuje, to możesz do mnie napisać, wtedy to sprawdzę, a jeżeli sam wiesz, gdzie szukać, bo linka też oczywiście do Erasmusa znajdziesz w notatkach do tego odcinka, to sobie po prostu to sprawdź. W każdym razie w ramach tych projektów osoby młode mogą zaplanować realizację jakiejś inicjatywy, która jest dla nich ważna. No ja wtedy pracowałam z taką grupą osób młodych z obszaru wiejskiego i oni mówią, my nie umiemy, pani nam to napisze. No ale ja im mówię, słuchajcie, jak ja wam to napiszę, to czytający wniosek od razu będzie wiedział, że ja to pisałam, bo ja umiem pisać i to widać po języku, widać po sposobie sformułowania pewnych myśli czy wyrażeniach i to nie o to chodzi w tych konkursach. To chodzi o to, żeby to było napisane waszym językiem, żeby to był wasz projekt, a ja wam tylko posprawdzam błędy, które ewentualnie mogą się pojawić i będą one wynikały z niewiedzy tego, jak się potem pewne rzeczy rozlicza, czy jak się pewne rzeczy robi. No i napisaliśmy ten projekt w sensie takim, że oni pisali, a ja go sprawdziłam. Dostali dotację, byli mega zadowoleni. Oni wtedy chcieli robić sobie zajęcia taneczne u nich na wsi i to było super fajne. Nabory w tym takim trybie, one się zawsze pojawiają na ngo.pl, te informacje o tym, kiedy, jaki nabór właśnie na te projekty solidarnościowe. I to jest naprawdę super fajny pomysł na to, żeby zacząć przygodę z funduszami unijnymi. Też przez młode osoby, nie mające doświadczenia, nie mające wiedzy, jak to zrobić. Kolejny szczebel wtajemniczenia to jest bardziej klasyczny Erasmus+, i to są wymiany w obszarze kształcenia młodzieży, w obszarze kształcenia dorosłych. To są wymiany, wyjazdy zagraniczne, mobilności zagraniczne. I teraz, jak się pośpieszysz, to jeszcze zdążysz, bo 1 października mija kolejny termin naboru właśnie na mobilności międzynarodowe. To są bardzo fajne projekty, dlatego że jedziesz na tydzień z grupą za granicę, organizujesz pewne rzeczy albo na przykład organizujesz szkolenie, gdzie robisz rekrutację na to szkolenie. Także to jest super fajne. Możesz być organizacją początkującą, ale możesz też być bardziej zaawansowaną organizacją i wtedy masz pewne uproszczenia proceduralne, jeżeli mówimy o aplikowanie o te środki. Te bardziej doświadczone organizacje, one przechodzą taki proces akredytacji w Erasmusie i wtedy pewnych rzeczy już potem nie muszą robić, także też bardzo taki fajny pomysł na to, jak robić potem więcej, szybciej i efektywniej. I tutaj, jak Ci się uda dostać dotacje, te dotacje są rozliczane ryczałtowo, czyli możesz swobodnie zarządzać swoim budżetem pod warunkiem, że potrzeby osób są zabezpieczone. I jest to bardzo fajny pomysł na start, ale też na podbicie budżetu w swojej organizacji. Kolejny etap wtajemniczenia to też Erasmus+, ale to są partnerstwa na małą skalę i partnerstwa na dużą skalę. I to są takie projekty, które polegają na tym, że wypracowuje się pewne rozwiązania wspólnie z partnerem zagranicznym, czyli ten partner zagraniczny już musi być wpisany we wniosek i we wniosku trzeba opisać, jakie rozwiązania będzie się wypracowywać. Teraz w październiku naboru na to nie ma. Ten nabór będzie na wiosnę 2026 roku. W zeszłym roku termin mijał 5 marca, w zeszłym, czyli w tym, w 25. Więc tutaj też trzeba sobie przypilnować i tu jest trochę trudniej dostać tą dotację i trochę większe wymagania są stawiane podczas realizacji projektu. Więc na początku można spróbować z Erasmusem wyjazdy międzynarodowe, a potem na przykład właśnie te projekty partnerskie. I chyba w tym momencie kończą się takie pomysły na przyjemne fundusze europejskie. Teraz wchodzimy wyżej, a wyżej są programy czy projekty regrantingowe w ramach funduszy europejskich naszych krajowych. I tutaj mówię o takich sytuacjach, kiedy na przykład mamy podmiot aplikujący, czy to Urząd Marszałkowski, czy dużą organizację pozarządową i ta organizacja na przykład realizuje bardzo duży wielomilionowy projekt i w ramach tego projektu są udzielane dotacje dla mniejszych organizacji. I to jest taki fajny pomysł na to, żeby w ogóle wejść w to myślenie o funduszach europejskich, bo tak, z jednej strony ciężar rozliczenia z instytucją pośredniczącą bierze na siebie właśnie ten duży operator, czyli to on będzie przechodzić kontrolę, to on ma opracować wzory dokumentów, to on będzie robić wnioski o płatność, czyli te wszystkie takie bardzo wymagające i bardzo trudne rzeczy. To też ten podmiot będzie robić zamówienia publiczne czy bazę konkurencyjności, czyli kolejne wielkie wyzwanie. A ty jako grantobiorca tej mniejszej dotacji będziesz musiał spełniać tylko wytyczne z regulaminu konkursu, ale też, tak jak we wszystkich projektach unijnych, wytyczne horyzontalne. Mówię tu o równości szans i o dostępności. Jeżeli chodzi o te konkursy, to w sumie nie do końca jeszcze wiadomo, jak to będzie wyglądało, dlatego że teraz, czyli w 2025 roku, jesteśmy w takim procesie wyboru tych wielkich operatorów. W naszym województwie śląskim będzie to na pewno Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i oni mają taki pomysł, żeby te konkursy ruszyły gdzieś na początku przyszłego roku, czyli na początku 2026 roku. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, dlatego że jest kilka różnych pomysłów i ja byłam na konsultacjach tego naboru na wiosnę tego roku, ale po tych konsultacjach Urząd Marszałkowski miał kilka pomysłów, w którą stronę pójdzie jeszcze nie wiadomo. Na jesieni miały być już prowadzone takie ogólnodostępne konsultacje już treści regulaminów, bo te na wiosnę to były prekonsultacje. Mówiłam o tych prekonsultacjach w 99. odcinku podcastu, a teraz mają być konsultacje, ale jeszcze ich nie ma. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. To jest taki fajny tryb, dlatego że ciężar realizacji projektów unijnych bierze na siebie ktoś inny, a my po prostu możemy czerpać korzyści. Te projekty będą najczęściej dotyczyły rozwoju organizacji pozarządowych. Kolejny temat, czyli kolejny szczebel wtajemniczenia, to projekty unijne, nasze krajowe i rządowe, których wartość nie przekracza 200 tysięcy euro. To jest pomiędzy 800 do 900 tysięcy złotych, w zależności od kursu euro. Ten kurs euro jest zawsze podawany w regulaminie konkursu, dlatego że on się zmienia. W zależności od tego, kiedy jest ogłoszony konkurs, ten kurs euro może być różny. No i jeżeli napiszesz taki projekt do 200 tysięcy euro, to wtedy realizujesz projekt kwotami ryczałtowymi. I to jest tak, że każde zadanie ma swoją kwotę ryczałtową, ma wskaźniki kwoty ryczałtowej i ty zobowiązujesz się do tego, żeby wykonać 100% tych wskaźników. Jak je wykonasz, należy ci się 100% pieniędzy. Jeżeli nie wykonasz nawet 0,5%, to należy ci się 0 pieniędzy. Więc tutaj trzeba uważać, bo wskaźniki do kwot ryczałtowych są opisane w umowie i tego trzeba bardzo, bardzo mocno pilnować. A jeżeli chodzi o wskaźniki rezultatu i wskaźniki produktu projektu, te, które się określa w tej początkowej części wniosku o dofinansowanie, to one są liczone proporcjonalnie, czyli tutaj jak coś się nie uda, to jest szansa, że nie zabiorą całych pieniędzy. I to jest kolejny krok wstajemniczenia, dlatego że nie musimy robić zamówień publicznych, czyli nie ma tej wstrętnej bazy konkurencyjności, nie ma też bazy personelu, nie musimy sprawozdawać faktur i finansów, czyli jeżeli chcemy sobie zrobić jakieś przesunięcia we wniosku o dofinansowanie, to je po prostu robimy. I też, no ja ogólnie lubię bardzo projekty ryczałtowe, w nich trzeba oczywiście pamiętać, żeby osiągnąć te wskaźniki dla kwot ryczałtowych, ale realizacja projektu jest zdecydowanie bardziej przyjemna niż to, co teraz robię w moim dużym projekcie, a mianowicie zajmujemy się w kółko zamówieniami publicznymi. I czy samochód do przewozu cateringu ma zaświadczenie z sanepidu, że jest dopuszczone do wożenia cateringu, czy nie. Także jakby tego w projektach ryczałtowych nie ma i to jest super fajne. No i 200 tysięcy euro to jest całkiem dużo pieniędzy, jakby na to nie patrzeć. Kolejny poziom wtajemniczenia to są te takie duże projekty rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków i to są projekty dla organizacji, które już na pewno mają doświadczenie i mają stały zespół, dlatego że tych projektów dużych nie da się robić po godzinach. Jeżeli ktoś na to liczy, jeżeli ktoś marzy o tym, że dodatkowo sobie zrobi taki projekt, to jest w głębokim błędzie, dlatego że bardzo dużo czasu zajmuje sprawozdawczość finansowa, opisywanie faktur, płacenie faktur, karty czasu pracy, baza konkurencyjności, czyli wypuszczanie zamówień i zakupy w ramach projektu. Też jeżeli mamy projekt o wartości ponad milion, no to też trzeba wydać te pieniądze, więc jakby wydanie miliona wcale nie jest takie proste. No chyba, że wydajemy je na jakąś jedną dużą rzecz, ale raczej rzadko się zdarza, żeby w projekcie społecznym można sobie było kupić jakąś jedną dużą rzecz. Raczej takie sytuacje nie mają miejsca. Przeważnie tutaj mówimy o drobnych zakupach, czyli ma się dokumentów finansowych i ma się różnych takich dziwnych szczegółów, o które trzeba zadbać. Więc jeżeli są osoby w zespole, w organizacji, które to umieją, które chcą się tym zająć, które pracują na etat, to wtedy można w to wejść. To też jest ważne, dlatego że często są takie sytuacje, że opiekun dzwoni i trzeba zrobić coś już. No i jeżeli my pracujemy gdzieś indziej i nie możemy w tym momencie rzucić wszystkiego i zrobić czegoś dla opiekuna, to opiekun jest niezadowolony, co może spowodować, że na przykład w projekcie będzie kontrola. No a kontrola to jest znowu co najmniej tydzień z życia, dlatego że kontrola trwa od 1 do 3 dni, ale trzeba też się do niej przygotować, czyli to znaczy, że trzeba wszystko posprawdzać, czyli to jest super czasochłonne. Następnie kolejnym etapem w projektach unijnych to są projekty inwestycyjne. I tutaj wzór wniosku jest już inny. Ja nie mam doświadczenia pisania takich projektów. W sumie teraz zakupuję szkolenie z takiego tematu, więc najprawdopodobniej się na to szkolenie też wybiorę, bo wydaje mi się, że bardzo chętnie bym się tego nauczyła. To jest taki ciekawy obszar, ale tutaj też są wymagane kosztorysy, jest wymagana praca z architektem, praca z kosztorysantem, przygotowanie projektu budowlanego, także tutaj wchodzimy w ten już taki bardzo skomplikowany obszar wiedzy i aby to robić, potrzebujemy mieć już stały zespół i podwykonawców z uprawnieniami i z wiedzą specjalistyczną. Jeżeli mówimy o krajowych źródłach i tych takich źródłach dla początkujących, czyli Erasmus+, to by był koniec, ale nie samą Polską człowiek żyje i warto też zwrócić uwagę na te fundusze europejskie na poziomie Komisji Europejskiej. Mówię tu o programie CERF, Horizon czy innych dotyczących na przykład mediów, sztuk wizualnych i o ile te nasze krajowe programy będą się kiedyś kończyć, bo nasze PKB wzrasta, więc tych pieniędzy, które będziemy otrzymywać od Unii Europejskiej będzie coraz mniej, to te unijne programy, one będą w takiej lub innej formie, ale będą. I też wydaje mi się, że Komisja Europejska działa na bardzo ciekawym poziomie. Warto nauczyć się aplikować o te środki. Sam proces aplikacji jest super skomplikowany. Nasze polskie generatory wszystko mają w jednym miejscu, a tam budżet jest w Excelu, opis w Wordzie, a generator online i te wszystkie części muszą być spójne. One się nie synchronizują same, tylko musisz je ujednolicić osobno i potem trzeba je zaczytać do tego generatora. Także to jest super skomplikowane. Da się to zrobić, ale może być tak, że ten proces aplikowania był trudny, ale na przykład proces realizacji będzie prostszy. Na przykład myśmy napisali CERWA na kilkaset tysięcy euro i on jest rozliczany kwotami ryczałtowymi. Czyli to znaczy, że Komisji Europejskiej nie będą interesowały moje drobne polskie faktury, na przykład na 50 tysięcy złotych, tylko Komisją Europejską będzie interesował rezultat. Zobaczymy, cały czas czekamy na decyzję, być może Anusz coś się uda, ja tego jeszcze nie wiem, będziemy czekać, ale warto o tym wiedzieć, że jest coś więcej niż nasza krajówka, bo krajówka się skończy, a Komisja Europejska przynajmniej na razie zostanie. Jeżeli mówimy o takiej klasycznej ścieżce i klasycznych funduszach europejskich, to na 2025 rok to jest tyle. Nie mówię o KPO, dlatego że KPO jest takim trochę wybrykiem natury albo wybrykiem woli politycznej. Ono się pojawia i znika. Jak się pojawia, to trzeba aplikować, dlatego że w KPO można dostać całkiem duże pieniądze na niezłe rzeczy. Można też je zdefraudować, bo jesteśmy teraz w aferze politycznej o tym, jak ludzie defraudowali środki w ramach KPO. Zobaczymy. Ja nie zachęcam Cię do defraudacji środków, ale zachęcam Cię do tego, że skoro dają KPO na kulturę, był nabór w czerwcu tego roku, to warto brać, bo to są stosunkowo szybkie, duże i przyjemne pieniądze. Nie są idealne, ale żadne źródło grantowe nie jest idealne. Na koniec taki protip dla Ciebie jako dla czy to koordynatora, czy piszącego projekty w Twojej organizacji. Moja duża organizacja pracuje na Google for Nonprofit i mamy założony dysk współdzielony, na którym mamy wszystkie projekty, które zostały kiedykolwiek złożone. I teraz jak ja piszę projekt i mam dostęp do tego dysku, oczywiście nie każdy człowiek w organizacji ma dostęp do tego dysku, no bo to jest nasza wiedza intelektualna. To jak piszę kolejny projekt, to mogę sobie zerknąć, co tam było i pewne rzeczy mogę przekopiować. I to szalenie upraszcza życie, szalenie upraszcza pracę, bo nie muszę szukać opisu stowarzyszenia z kiedyś i zastanawiać się, czy to już jest aktualne, czy nie. Tylko wyszukuję sobie ostatni wniosek na podobnie składanym wzorze i na podobny temat i kopiuję tą treść. Więc tutaj, jeżeli ciągle nie dzielisz wiedzy w Twojej organizacji, o tym dzieleniu się wiedzą mówiłam w 101 odcinku podcastu. Zerknij, posłuchaj. Mam nadzieję, że ten odcinek Cię zainspiruje. Jeżeli ciągle tego nie robisz, to zrób to, bo to zaoszczędzi Ci kupę czasu, który będziesz mógł wykorzystać do innych działań w Twojej organizacji. Wczoraj też miałam bardzo ciekawą rozmowę na temat tego, czy zlecać, czy nie zlecać pisania projektów. Ja uważam, że jeżeli Twoja organizacja żyje z czego innego, na przykład żyje ze sprzedaży albo z prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, to tak, zapłać, nie ucz się tego. Szkoda Twojego czasu. Ale jeżeli Twoja organizacja chce żyć z projektów i chce aktywnie pozyskiwać środki w projektach, to musi się tego nauczyć. No, nie ma innej opcji. Nie zlecamy kluczowych procesów w organizacji, a jeżeli żyję z projektów, to jest to mój kluczowy proces. No i nie chcę za to płacić. Ja chcę, żeby zawsze był ktoś w organizacji, kto to umie zrobić. Mogę do tego właśnie wykorzystać taką bazę wzorników projektowych czy bazę wiedzy o złożonych projektach, ale też mogę na przykład zachęcać ludzi do pisania małych wniosków, uczyć ich i wspierać w tym, żeby sięgali po coraz większe pieniądze. Jak się nie uda, nic nie szkodzi. My robimy tak, że jak są takie rzeczy niekluczowe, które są dla nas średnio istotne, to pytamy się, kto chce i robią to też nowe osoby, dlatego że jak się uda, to super, jak się nie uda, to nic nie szkodzi. Oczywiście stara kadra wspiera osoby w uczeniu się, te nowe, ale no tak jak mówię, jak się nie uda, nic nie szkodzi. Z kolei, jeżeli mówimy o kluczowych projektach, tych, na których nam super zależy, no to wiadomo, że to już piszą te osoby doświadczone, które mają wiedzę i umiejętności, bo chcemy zrobić wszystko, żeby ten projekt otrzymał dotację. Czy warto iść w fundusze europejskie? Warto. To jest jedyne źródło grantowe, które pozwala Ci na utrzymanie etatów, na stałe zatrudnienie w Twojej organizacji pozarządowej. To jest trudne źródło, ale na pewno można się dużo nauczyć dzięki realizacji takich projektów. Można też zrozumieć, tak jak ja, czy być trochę zmęczonym tymi projektami i taką formą pracy. Dlatego też nagrywam ten podcast. Jak Ci się podobało, kup mi kawę. Linka znajdziesz w notatkach do tego odcinka. A jak nie chcesz szukać odcinka, to wejdź na Buy Coffee, Coffee to NGO Stacja. Za każdą kawę będę szalenie wdzięczna. Cześć i do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Pamiętaj, że dodatkowe materiały znajdziesz na ngostacja.pl. Możesz też wesprzeć moją działalność, kupując mi kawę w serwisie Buy Coffee. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.